W owym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Oto słowo Pańskie. Długo się zastanawiałem nad cyklem pewnych kateches, które mają pogłębić naszą wiedzę i relację z Panem Bogiem, bo proszę pamiętać, że pobożność bez wiedzy jest słaba. Jest po prostu słaba. I wtedy nie ma w nas apostołów Pana Jezusa, bo współczesny świat nie potrzebuje tylko tych, którzy pójdą z emocjami do ludzi, ale spotkamy się z takimi, którzy będą nam racjonalnie pewne rzeczy mówić, tłumaczyć, a my wtedy stajemy jak takie kaczki z rozdziawionymi dziobami, nie potrafimy nic powiedzieć. Jednym z takich tematów, który jest tematem bardzo kontrowersyjnym i którego świat, pomimo tego, że to już się stało ponad 2000 lat temu, to jest właśnie kwestia wcielenia i Maryi. Proszę zobaczyć, jak my, chrześcijanie, często spotykamy się w swoim gronie i słyszymy takie stwierdzenia: a proszę księdza, a świadkowie Jehowy to nie wierzą w to, a nie wierzą w to. I taki mismarz się troszeczkę robi, dlatego że świadkowie Jehowy też mają podejście do Matki Bożej. Protestanci mają podejście do Matki Bożej. Katolicy mają podejście do Matki Bożej. I kiedy z grupą pasterską wymienialiśmy się pewnymi spostrzeżeniami na temat naszej wspólnoty, to paradoksalnie trzem osobom towarzyszyły najpierw teksty odnośnie Kanaanu. To jest ciekawe. I kiedy myślałem sobie o tym, co będziemy jako formacje przeżywać, właśnie takie pogłębienie swojej pobożności, no to ja jestem przewodnikiem po Izraelu, to pójdziemy sobie przez Kanaan, czyli przez ziemię obiecaną, tam gdzie jest ziemska ojczyzna Pana Jezusa. A wierzę, że może za jakiś czas, kiedy skończy się Adwent, skończy się wiosna i będzie lato, i może za jakiś czas część osób z tej naszej grupy gdzieś tam coś tam uściła i pojedziemy do tego Kanaanu, który bardzo kocham. Drodzy przyjaciele, wszystko, jak patrzymy na Biblię, rozpoczęło się jak najpiękniejszej bajce Disneya. Świat nęcił pięknem fauny i flory. Nie było śmierdzących wyziewów z kominów, były doskonałe wody, dobra kwaśność tej wody była. Było wszystko na tip-top, było doskonałe. I wiemy, że pośród tego świata pojawili się oni, Hawach, Ewa. Hawach w języku hebrajskim znaczy tyle, co matka żyjących, i Adam, czyli z ziemi, wzięty z ziemi, ten, który otrzymał tchnienie życia, człowiek. I pomimo tego, iż z pierwszych stron Biblii wybucha wielka miłość Pana Boga, Stwórcy do nich, wiemy, że opowiadanie z pierwszych stron Biblii nie skończyło się happy endem, bo wszedł między nich ktoś, kto zaburzył porządek, ten, który Bóg założył od początku. Wszedł diabolos, kłamca, i chciał, żeby oni wymówili posłuszeństwo Panu Bogu. Ewa i Adam. I potem, drodzy przyjaciele, od tego wypędzenia z raju rozpoczyna się najdłuższy adwent świata. Ponieważ Żydzi, bo wiemy doskonale, że słowo pierwsze zostało skierowane do Żydów, czekają na Mesjasza, ale z tekstów Starego Testamentu wiedzą, że będzie Mariam, co znaczy umiłowana przez Boga, która da narodowi wybranemu Mesjasza. Do dzisiaj najbardziej popularne imię wśród Żydówek to jest Mariam, czekająca na ten dar, bo wiemy doskonale, że Żydzi nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i każda ortodoksyjna Żydówka do dzisiaj nosząca imię Mariam jest potencjalną matką Mesjasza. I wszystko zaczyna się krystalizować w małym miasteczku Nazaret, które już w swojej nazwie nosi coś niebywałego. Proszę pamiętać, że w kulturze semickiej jest tak, że każde miasto, każde imię ma głębsze znaczenie. Jak Żyd daje nazwę czemuś, to musi mieć głęboką treść. I prosi Pana Boga, żeby ta treść w tej rzeczy albo w osobie się realizowała. Tam, kiedy do dzisiaj jest tradycja, że ojciec nadaje synowi czy córce imię, ono musi mieć głębię. Ono musi mieć głębię. Jeżeli jest jakieś miasto, to ono bardzo często nabiera znaczenia przez nazwę, którą nosi. Miejsce, proszę zobaczyć, wzgórze Moria, przez co, bo tam Pan się pojawił i tam miała być złożona ofiara. Czyli za każdym słowem jest ukryta treść. I Nazaret, warto sobie to zapamiętać, słowo Nazaret to jest słowo, które znaczy w języku hebrajskim gałązka, która zakwita na wiosnę, świeżym kwieciem. No dla nas to jest tak bardzo zrozumiałe, że z tego Nazaretu wyszła właśnie Maria, umiłowana przez Boga, która zrodziła Zbawiciela światu, dała go. I drodzy przyjaciele, kiedy gdzieś tam w Jerozolimie kłócą się Żydzi, czekają na Mesjasza, Saduceusze, bo to są, proszę pamiętać, ci faryzeusze słynni biblijni, Saduceusze, faryzeusze, to są konkretne frakcje polityczne. W czasach Pana Jezusa to ma wymiar religijny, ale to jest frakcja polityczna. I oni się kłócą, czy taki będzie Mesjasz, czy taki będzie Mesjasz. To Pan Bóg im pokazuje figę z makiem, mówi, ja zrobię po swojemu, prawda? Do Nazaretu wysyła Gabriela i prosi Gabriela, żeby przekazał Maryi bardzo ważną wiadomość, że wybrał sobie właśnie tą Mariam z tej nazaretańskiej groty, aby zrodziła Jezusa, aby dała Zbawiciela światu. I moi kochani, chciałbym, żebyśmy trochę z tej pobożności naszej, takiej ludowej, która najwięcej robi krzywdy Maryi, arcybiskup Ryś powiedział, że i się podpisuje dwoma rękami, nogami pod tym, że największą tragedią wśród chrześcijan jest to, że my tak naprawdę mówimy o tym samym, wierzymy w to samo i uznajemy to samo, tylko się kłócimy o szczegóły. Kłócimy o szczegóły. I najwięcej krzywdy Maryi przy podziałach chrześcijan na protestantów i prawosławnych zrobiła pobożność ludowa. Dlaczego? Ta pobożność ludowa jest piękna, ale bardzo często wynika też z tego, że tam jest mało wiedzy. Jest mało wiedzy. Maryja jest Żydówką, która ma zaplanowane życie. Jej rodzice na 100% upatrzyli jej męża i na 100%, może nie, ale 95%, bo ja zawsze gdzieś tam 5% tych swoich przemyśleń odrzucam, że to niekoniecznie musi być tak, że Joachim z Anną wybrali właśnie Józefa na męża Maryi. I Józef to będzie druga część tej konferencji, bo trudno mówić o Maryi bez Józefa. I proszę zobaczyć, Maryja robi coś niebywałego. Wyraża zgodę. Do dzisiaj nie wiemy, czy Maryja miała tylko jedno objawienie. Bo my mamy w Ewangeliach zapisane Łukasza, że przyszedł Gabriel do Maryi. Natomiast tradycja wschodnia bardzo mocno podkreśla, że do Maryi kilkakrotnie Pan Bóg się dobijał. I jest, jakbyście kiedyś ze mną pojechali, przepiękne miejsce, źródło Maryi, przy którym na 100%, ponad 30 lat czerpała wodę Maryja, na 100%. I tam na pewno przychodził Jezus. I tam znajduje się taka przepiękna mozaika, która przedstawia, jak przy tym źródle Maryja ma pierwsze objawienie. Jestem przekonany, że Maryja tak podchodziła, że kilka razy Pan Jezus do niej wysyłał aniołów. Dlaczego? Bo ona mogła się po prostu wystraszyć. Ona, przypominam, to nie jest bogini, bo wielu ludzi stawia Maryję na poziomie bogini. Maryja nie ma nic wspólnego z boginią, to jest kobieta z krwi i kości i na pewno ma dylematy, czy jej się nie zdawało. Aż wreszcie Gabriel zwiastuje jej to w grocie nazaretańskiej i Maryja teraz dokonuje czegoś niebywałego. Mianowicie udaje się do Ain Karem, do Elżbiety i do Zachariasza. Ale dlaczego o tym mówię? Celowo wziąłem na ten adwent ten fragment Ewangelii, dlatego że Maryja, moi kochani, idzie sprawdzić. My o tym nigdy nie mówimy i o tym zapominamy. Maryja po prostu idzie sprawdzić, czy jej się nie zdawało. My oczywiście wrzucamy z tej pobożności ludowej ten pietyzm taki, prawda, pobożnościowy, że poszła służyć Elżbiecie. Ona z tą Elżbietą to może w życiu się nigdy nie widziała. Ona kiedy poszła do Ain Karem, to musiała stanąć przy źródle znowu i zadać pytanie, a tutaj mieszka taka Elżbieta, moja kuzynka, gdzie ona jest? Bo Pan Bóg działa w życiu Maryi coś niebywałego i to się powtarza przez Stary Testament i tak samo dzieje się to w naszym życiu do dzisiaj. Jeżeli Pan Bóg coś obiecuje, to sprawia, chociaż czasami nie jest to zgodne z moją wizją działania Pana Boga. I trzecia rzecz, potwierdza to znakiem. My tego nie dostrzegamy. Proszę zobaczyć, u Maryi jest krótka piłka w zwiastowaniu. Poczniesz syna, prawda? Czy wyrażasz zgodę? Tak. A teraz pakuj manaty i idź do swojej krewnej Elżbiety, zobacz, że ona jest w ciąży. Nie było SMS-ów i nie było maili. Maryja idzie około 120 km przez góry, w ciąży, idzie w góry. Dzisiaj kobieta, jak jest miesiąc w ciąży, to zaczyna być na zwolnieniu lekarskim, prawda, i leży w domu bardzo często. Maryja, będąc w ciąży, idzie sprawdzić około 120 km, czy faktycznie Elżbieta jest w ciąży. I dlatego potem Elżbieta wyśpiewuje jej to nasze zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, które my odmawiamy, a Maryja wtedy dopiero śpiewa Magnifikat. Dlatego śpiewa Magnifikat, bo jest przepełniona pewnością, że Bóg dokonał w jej życiu cudu. I moi kochani, od tego biorą tytuł wszystkie tytuły Maryi. Od tego początek biorą wszystkie tytuły. I proszę pamiętać, że jeżeli ktoś mówi o Maryi w Kościele, to proszę pamiętać tylko z tego jednego powodu, że powiedziała Fiat i że jest Matką Bożego Syna. Wszystko resztę to jest nasza pobożność ludowa, wynikająca z miłości do Matki Bożej. Ja lubię to porównanie, lubię to, co kiedyś Pawlukiewicz powiedział o modlitwie różańcowej, że różaniec jest podobny do takiego spotkania oblubieńca i oblubienicy w tej pierwszej fazie rozwijania ich relacji, miłości, kiedy on podchodzi do niej, jak już przełamie się, bo faceta wyciągnąć takie słowo kocham cię, to rzadko bywa, nie? Bo tam raz powie i potem może po 30 latach na pierwszą jakąś tam, czy po 25, jak jest rocznica jakaś tam. No i potem żona mówi, a dlaczego mi tego nie mówisz co roku? No bo raz powiedziałem, nie będę się powtarzał, jestem słowny. To jest działanie faceta, ale Pawlukiewicz mówi, że to jest trochę podobne do tego, do tej modlitwy różańcowej, kiedy mówimy zdrowaś Maryjo i czasami nas to nudzi, prawda? A to jest to nasze kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. No tak było, no jak ja byłem pierwszy raz w życiu zakochany, to też za moją dziewuchą latałem, jak ja cię kocham, Anko Jezu, jak ja cię kocham. A mów mi jeszcze, prawda? To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że wszystkie tytuły potem, które my nadajemy, to właśnie z miłości do Matki Bożej. Czynimy ją królową i tak dalej, bo co? Bo ona jest w stanie wiele rzeczy załatwić po drugiej stronie i znowu się posłużę Pawlukiewiczem, bo zakochał się w niej sam Bóg. To musiała być wyjątkowa kobieta, skoro w niej się zakochał i rozmiłował się Bóg. I stąd, drodzy przyjaciele, rozpoczyna się cała teologia orędowania Maryi za nami. Proszę pamiętać, że pierwsze świadectwa historyczne pochodzą z II wieku, z Nazaretu, gdzie archeologowie odnaleźli w podziemiach dzisiejszej Bazyliki Zwiastowania napis naturalnymi farbami z jakiegoś tam kwiata czy krzewu: Maria Ajuba Nos, Mario, wstawiaj się za nami. Czyli proszę zobaczyć, od II wieku już wiadomo, że Maria ma się za nami wstawiać. A dlaczego tak szybko w chrześcijaństwie nie mówiło się o Maryi? Bo do III wieku chrześcijanie mieli problem z Panem Jezusem. I zajmowali się, to jest piękne w chrześcijaństwie, najpierw zajmowali się Panem Jezusem. Człowiek chce wiedzieć więcej, jak sobie pewne kwestie już poustawiali z Panem Jezusem, kiedy rozumieli, co to znaczy, że On jest Bogiem, że jest człowiekiem, zabrali się za Maryję. Potem zabrali się za świętych. Ta logika. W centrum Jezus. I proszę zwrócić uwagę, dlatego w Piśmie Świętym, kiedy pisano te listy, jest tak mało Maryi. Maryja jest zawsze w kontekście Jezusa. I to jest piękne, że chrześcijaństwo stało się religią jaką? Chrystocentryczną. Każde świętowanie świętych jest w odniesieniu do Chrystusa. Świętowanie jakiejkolwiek uroczystości maryjnej jest do Chrystusa. Bo wszystko, co mamy w Kościele, to mamy dzięki Chrystusowi. Maryja natomiast wstawia się za nami i oręduje za nami. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, warto wiedzieć, był taki Ireneusz z Lyonu, który pierwszy napisał taki poważniejszy traktat o Maryi w ogóle. On pochodził ze szkoły Jana, teologicznej szkoły Jana Ewangelisty. Ma to znaczenie, ponieważ Jan był najbliżej z Maryją. Jan był najbliżej z Maryją. Łukasz, mimo że nie spotykał się z Maryją, najwięcej pisze o Maryi. Natomiast to, co jest najistotniejsze, że właśnie Maryja się nie narzucała Janowi. Proszę zwrócić uwagę, że u Jana jest bardzo mało Maryi. U Jana tak naprawdę jest tylko pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. Czyli Maryja co robiła? Na 100% jestem przekonany, jak Jan już zaczynał pisać, gdzieś tam kreślił swoją wizję, no przecież był naocznym świadkiem wielu wydarzeń, to Maryja mówi tak: ja nie jestem ważna. John, ja nie jestem ważna. Ty przekazuj tą swoją mądrością teologiczną wiedzę na temat mojego syna. Ja nie jestem ważna. I to jest bardzo istotne w chrześcijaństwie, że Maryja nie jest ważna. Ona, to, co właśnie w tych teologicznych sprawach mówimy, ona zawsze wskazuje na Jezusa. A paradoksalnie syn, który kocha matkę, zawsze wskazuje na mamę. No to tak ten świat działa. Dlatego chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, że dlatego nie ma tak dużo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa o Maryi, dlatego że zajmowano się Chrystusem. Któraś z konferencji będzie na temat człowieczeństwa i bóstwa, jak to się fajnie w Kościele kłócili o tym, czy Bóg jest taki. I Maryja jest właśnie dla nas tym wzorem wiary, ponieważ proszę zobaczyć, ona jest na wskroś człowiekiem, bo idzie, jeszcze raz powtarzam, do Elżbiety sprawdzić. Moi kochani, ona mnie uczy, że zanim do Pana Boga przyjdę i o coś proszę, albo z Nim gadam o czymś, albo za coś dziękuję, to załatwiam to z nią. Co ona na ten temat myśli? I ona zawsze dobrze ukierunkuje. Ona dobrze ukierunkuje wewnętrznie, przeprowadzi w człowieku czasami taki proces, że człowiek sam nie jest w stanie tego zrobić. A co jest jeszcze piękne? Że ona robi to po ludzku. Bo jest kobietą, jest człowiekiem. Bo my czasami byśmy chcieli w tej swojej duchowości uderzać od razu w wysokie C, mistycyzm łapać za nogi, a Maryja uczy nie. Zacznij od człowieczeństwa. I zacznijmy od tego w swoim życiu, szczególnie w tym Adwencie, myśleć właśnie tak o sobie. Aby czasami z Panem Bogiem o coś się przekomarzać i o coś prosić, ale co więcej, żeby Pan Bóg dał wam znak. I co więcej, można prosić Pana Boga jeszcze jedną rzecz można prosić. Żeby w naszym życiu dokonywały się cuda. Proszę zobaczyć, tu się Pawlukiewiczem posłużę znowu. On kiedyś fajnie powiedział, że u Maryi fajerwerki aniołki były w momencie zwiastowania i w momencie Bożego Narodzenia, potem przez 30 lat była szara rzeczywistość i to jeszcze traumatyczna. To syna za psychicznie chorego uważali, to coś tam, to coś tam, to coś tam. A ona po prostu twierdziła, bo wiedziała, że skoro Pan Bóg jej obiecał na początku, że On będzie Zbawicielem, to kiedyś coś się tam zacznie dokonywać. No i właśnie w Kanie się dokonuje. Przemienienie wody w wino i tak dalej, i tak dalej. I druga postać, której nie wolno ominąć, jeżeli się mówi o Maryi, i tak powiem, bo wy jesteście swoimi ludźmi, że nie lubię tak naprawdę, jak na przykład Maryja jest przedstawiona tylko z dzieciątkiem, bo tam brakuje Józefa. Ja to celowo mówię jako pedagog, ponieważ dzisiaj, kiedy jest kryzys facetów i kiedy kobiety myślą, że są samowystarczalne, tak jest niestety, to tam brakuje świętego Józefa. A dlaczego jest w historii zbawienia ważny Józef? Po pierwsze, że to jest facet. Po drugie, że to jest facet, który pokazuje różnice między pewnymi rzeczami, które mają miejsce w życiu człowieka, czyli między przeżywaniem religijności kobiety a religijności faceta. Maryja poszła sprawdzić, a Jezus co? A Józef co? Trawi to w sobie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest facet, który na kartach Pisma Świętego nic nie powiedział. Kompletnie nic, a swoje robił. A teraz, dlaczego jest, skąd wiemy, że jest facetem zawierzenia? To są pewne fakty, które wynikają z Pisma Świętego, o których my sobie nie zdajemy sprawy, że tak miało miejsce. Proszę zobaczyć. Maryja przychodzi do Józefa i mówi: będę miała dziecko. No ale sorry, Winetu, no jak ty będziesz miała dziecko? No? Przecież byśmy nie współżyli ze sobą. No i opowiada całą historię. I tu jest już wielkość faceta, że on wierzy. Ale ma dylematy, proszę zobaczyć, on chciał Maryję oddalić. Posługuje się Pan Bóg snem. Tak jak czasami w chrześcijaństwie ludzie boją się snu, prawda? To nie chodzi o to, żeby wierzyć w senniki, broń Panie Boże, bo tam kosa ci się przyśniła, to będzie to, a tamto ci się kot ci się przyśnił, to będzie to. To nie o to chodzi, ale czasami Pan Bóg się posługuje snem. U Józefa posługiwał się tylko snem. I zobaczcie, jakim jest facetem zaufania, że on robi to, co w tym śnie się pojawia. Weźmiesz swoją małżonkę, zrobisz to i to, zrobisz to i to, zrobisz to i to. I on jest posłuszny. Ale dlaczego Józef jest ważny? Ponieważ i to jest istotne. I tego Żydzi do dzisiaj nie mogą przeżyć. Józef nadał tożsamość Jezusowi. Maryja nie była z rodu Dawida. Mimo, że u Żydów jest tak, że narodowość posiada się po matce, bo Żydzi zawsze mówią, że matka jest pewna. Matka jest pewna. Ojca można wmówić, ale matka jest pewna. To proszę zobaczyć, tożsamość Jezusowi nadaje Józef. Bo wszystkie teksty prorockie mówiły, że to będzie winorośl, odrośl z rodu Dawida. I z rodu Dawida pochodził Józef. Józef pochodził z rodu Dawida. I co jest jeszcze ważne? Teraz zobaczcie. Maryja idzie sprawdzić do Ain Karem, ponad 120 kilometrów przez góry do Elżbiety. Zostaje u niej przez parę miesięcy. No wiadomo, że rośnie jej brzuch, dzidzia rośnie pod sercem. I co ona robi? Wraca z powrotem do Nazaretu. Jest przed rozwiązaniem. A co w tym momencie robi Józef? Z Nazaretu z powrotem do Betlejem około 120 kilometrów, wsadza ją na bydle i wjedzie do Betlejem, bo ma Mesjasz pochodzić z Betlejem. Moi kochani, bo my też wiemy, że wyszło rozporządzenie Cezara, prawda, że trzeba było się zapisać i moi kochani, były wyjątki z prawa, bo wiemy, że w prawie zawsze są wyjątki. W rzymskim prawie był zapis, że obłożnie chory kobieta przed rozwiązaniem nie musi jechać, żeby się zapisać do miasta, skąd pochodził mąż. A co robi Józef? Znowu jako mąż zaufania wsadza Maryję na bydle, wiezie ją do Betlejem. Nie wie, jak to się potoczy, że właśnie będzie stajnia i tak dalej, tylko wiezie ją tam, żeby go zapisali w wszelkie rejestry, że on się tam urodził. Bo wierzył w to, że to wszystko, co mu się śniło i to, co przeżywała Maryja, nie jest po prostu wyimaginowane, nie jest niestworzone przez kogoś tam. Że to jest prawda. I dzięki temu, myślę, tej hardości serca Józefa doszło do tego, że spełniały się dalej proroctwa. Bo on to dobrze odczytywał. W Adwencie nam naprawdę towarzyszą te dwie postaci. Za chwilę będą nam towarzyszyć w czasie Niedzieli Świętej Rodziny i tak dalej. Warto popatrzeć na nich od strony ludzkiej. Odbijajmy z Maryi, z Józefa taki lukier, który się tam przykleja, który nam przeszkadza. Wrzucajmy tam też trochę intelektu. I dziękujmy Panu Bogu, że Maryja i Józef byli myślący i poddani woli Pana Boga, chociaż kompletnie nic nie rozumieli. A dlaczego jeszcze to Betlejem było ważne? Ano bo z tego miasta pochodził król Dawid. Skoro Józef jest z rodu Dawida, no to wiadomo, że z tego miasta pochodził wielki król Dawid, który doprowadził państwo Izrael do świetności. Dzisiaj, kiedy byśmy porozmawiali z Żydami, to oni nie chcą świetności państwa Izrael z czasów króla Salomona, chociaż my mówimy, że on jest mądry, prawda? Bo jest mądry. On był głupi. Salomon był głupi. Dlaczego doprowadził do rozłamu państwa? Wszystkie tragedie żydowskie rozpoczęły się w momencie, kiedy król Salomon, czyli syn Dawida, zaczął sobie brać za żony kobiety z ościennych państw. Wiadomo, że każda z tych panien, mając swojego ojca króla, domagała się tego, żeby ją traktował tak samo jak tamtą. To był dla niego pakt pokojowy, prawda? Że każda z księżniczek, będąc jego żoną, mogła przy nim być, no ale tak, tamtej postawił taką świątynię, dlaczego mnie ma nie postawić? Ale trzeba było na to brać pieniądze. I co zrobił Salomon? Zaczął podnosić podatki. I w pewnym momencie państwo nie wytrzymało i się rozdzieliło 10 pokoleń i 2 pokolenia. I od tego rozpoczęła się tragedia. Dlatego do Dawida cały czas nawiązują. I cały czas czekają, żeby z rodu Dawida był Mesjasz. Zobaczcie, ile znaków Żydom dał Pan Bóg, a oni i tak nie wierzą. To jest niebywałe. Uczmy się od tych dwóch postaci, które nam towarzyszą w Adwencie, abyśmy byli ludźmi otwartymi na poruszenia wewnętrzne Pana Boga, na Jego głos, na Jego sny, które czasami nam przesyła, na to wszystko, co nam przygotował. I niech oni nam towarzyszą. Niech nas przez ten Adwent prowadzą. I pamiętajmy, że Maryja z tego powodu jest u nas we czci i w miłości, bo zrodziła Jezusa. To jest podstawowe, fundamentalne. A reszta to tak, jak każdy czuje, może do tej Matki Bożej mówić. Bo każdy ją widzi na różny sposób. Tak jak jest w Nazarecie, jak kiedyś byśmy pojechali, że wokół bazyliki znajdują się tysiące różnych wizerunków Matki Bożej. Czarna, fioletowa, zielona, żółta, panie, koranka, murzynka. Bo każdy ma swój sposób myślenia o Matce Bożej. A Matka Boża się na to nie gniewa. Bo to jest tak, jak jedną kobietę można zrobić w 40 kapeluszach, prawda? Ta sama, a inna. Życzę wam, żebyście dobrze przeżywali Adwent z Maryją.